Kontynuujemy rozważanie dotyczące czwartego przykazania. Mogłoby się wydawać, iż czwarte przykazanie dotyczy tylko kwestii związanych z rodzicami, natomiast nauka moralna Kościoła widzi w tym przykazaniu również wezwanie do tego, aby oddawać cześć ludziom starszym, przełożonym w pracy. Przełożeni także mają swoje zobowiązania wobec tych, którzy im podlegają. I ostatnim elementem, który będziemy rozważać co do czwartego przykazania, będzie cześć dla ojczyzny, która także wpisana jest w to przykazanie, dlatego że cześć dla ojczyzny to jest cześć dla naszych przodków, od których się wywodzimy i których także możemy nazwać rodzicami. Dziś omówimy tyle, ile się nam uda. Zaczynamy od punktu, dlaczego mamy ludziom starszym oddawać wielki szacunek. Może zacznijmy od tego, co w ogóle należy rozumieć przez słowo szacunek. Przez słowo szacunek rozumiemy uznanie, że ktoś jest od nas wyższy i że dlatego należy mu się od nas cześć. Tak jest zbudowana cała ludzka natura. Czuje się lęk czci przed osobą godniejszą. My mamy to wpisane w siebie. Ta wyższość osób godniejszych polega na liczbie lat, na piastowanym wyższym stanowisku, szczególnie jeśli są to osoby duchowne, kapłani, bracia i siostry zakonne. Ta cześć dla osób również może dotyczyć po prostu wyższego poziomu w dziedzinie zawodowej, może dotyczyć dorobku naukowego, artystycznego, a nawet sportowego w danej grupie ludzi, którzy ze sobą tworzą jakieś relacje w oparciu o jakieś wspólne dobro. No to ci, którzy więcej wnoszą do tej wspólnoty, powinni być darzeni wyraźnym, zewnętrznym szacunkiem w porównaniu z tymi, którzy mniej wnoszą do wspólnoty, od których się tego szacunku wymaga. Drodzy wierni, trzeba sobie jasno uświadomić, że w ogóle o kulturze danego narodu świadczy to, jaką czcią otaczani są w tym narodzie ludzie starsi. I to jest niezwykle ważna rzecz, iż dobre wychowanie jest konieczne, abyśmy mogli kształtować właściwe postawy narodowe, ale także dobre wychowanie jest nieodzowne, jeśli chodzi o kwestie związane z kształtowaniem cnót wynikających z naszej wiary. Jest to taka bardzo ciekawa pozycja, którą napisał biskup Pelczar, która nosi mniej więcej tytuł Kodeks Towarzyski dla Osób Duchownych. Chyba tak taką nosi ta książka tytuł. Taki tytuł, natomiast co jest ciekawe w tej książce, oczywiście z punktu historycznego jest ona niezwykle ciekawa, jak osoby duchowne miały się w jakich danych sytuacjach zachowywać, jak to w życie osób duchownych na plebaniach wyglądało i powinno wyglądać, ale biskup Pelczar napisał do tej książki przepiękny wstęp, w którym w ogóle utożsamia, stawia znak równości między dobrem wychowaniem a cnotą. Dobre wychowanie, kodeks zachowań, savoir-vivre, jest zewnętrznym przejawem życia cnotliwego. Człowiek, który przyjmuje komunię świętą, który uznaje się za katolika, a za nic ma maniery, jest sprzeczny. Nie da się oddzielić dobrego zachowania i manier od głębokiego, prawdziwego i autentycznego życia duchowego z Panem Jezusem. Ponieważ maniery, kodeks towarzyski to nic innego jak chęć uszanowania drugiego człowieka. A czyż nasza katolicka wiara nie wzywa nas do tego uszanowania drugiego człowieka? W żaden sposób nie nastawa to na prawdę, ponieważ nawet jeżeli z kimś się nie zgadzamy, to nie musimy go obrażać, możemy po prostu wykazać jego błąd. I nie musimy tego robić w sposób wulgarny, ordynarny czy jakkolwiek inaczej, ponieważ my nie jesteśmy ludźmi jako katolicy, którzy by mieli prawo używać zasad tego świata, do których nikt nie ma prawa, bo są to zasady tego świata, a nie boskie zasady. Pan Bóg zasadom, zwyczajom tego świata nie nadał żadnych praw. To ludzie nadali tym zwyczajom prawa. Jeśli chodzi właśnie o wulgarność, brak szacunku, o tą pychę, wyniosłość, wynoszenie się bez powodu nad innych. Pismo Święte wielokrotnie o tym poucza. W księdze Ekklesiastesa możemy przeczytać: nie gardź człowiekiem w starości jego, bo i z nas niektórzy się zestarzeją. Albo nie lekceważ opowiadania starców mądrych, a przypowieściami ich zajmuj się, bo się od nich nauczysz mądrości i rozumnej nauki. Nie puszczaj mimo siebie opowiadania starszych, bo oni się nauczyli od ojców swoich, albowiem od nich nauczysz się rozumu, jak dawać odpowiedź czasu potrzeby. Nie opuszczaj starego przyjaciela, bo nowy nie będzie doń podobny. Nowe wino przyjaciel nowy podstarzeje, a z rozkoszą pić je będzie. Jakże piękny u sędziwości rozsądek, a u starców umiejętność rady. Jakże piękna u postarzałych mądrość, korona starych wielkie doświadczenie, a sławą ich bojaźń Boża. Oczywiście wiadomo, że cześć dla osób starszych nie jest zawsze związana z tym, iż postrzegamy ich jako nasze autorytety. Kościół wyraźnie mówi o tym, iż już ilość lat tychże osób, która jest większa niż nasza, domaga się od nas szacunku dla tychże osób. Trudno znaleźć granicę, która osoba jest starsza, która jeszcze przynależy do mojego pokolenia. Na pewno nie da się tego wypracować na tej podstawie, iż rocznikami mamy się szanować, ale na pewno pokoleniami. Jest pokolenie naszych rodziców, jest pokolenie nasze i pokolenie naszych dzieci. Jeżeli ktoś jest w wyższym ode mnie pokoleniu, to na pewno należy mu się szacunek, tylko i wyłącznie dlatego, że jest o to jedno pokolenie więcej. Jeżeli mamy do czynienia z tym samym pokoleniem, to szacunek należy się tym osobom, które właśnie wnoszą większe dobro bądź zajmują wyższe od nas stanowisko. I ten szacunek dla pokolenia, które jest wyżej od nas, należy się bez względu na to, czy my się z kimś zgadzamy, czy nie. Po prostu ze względu na cześć dla osób starszych, tak jak dla naszych rodziców i wszystkich, którzy do pokolenia naszych rodziców przynależą, taki szacunek się im należy. Wynika to również z prawa natury, ponieważ osoby starsze są już słabsze. Stąd też ustępowanie im miejsca, okazywanie im jakiejkolwiek pomocy ze względu na szacunek dla nich jest zwykłą ludzką pomocą, która u katolika świadomego szacunku, który wynika z przykazania Bożego, staje się ostatecznie piękną cnotą. W Piśmie Świętym, w Starym i Nowym Testamencie znajdziemy wiele przykładów starców, którzy byli otaczani czcią. Abraham, sędzia Heli, święty Hiob i jemu bardzo podobny Tobiasz, a także i w Nowym Testamencie to starcy są przykładami mądrości, jak ojciec Jana Chrzciciela i jego matka Zachariasz i Elżbieta, jak Symeon i prorokini Anna, którzy są wybrani na samym początku życia Pana Jezusa jako przykłady tych, którzy odkrywają w tych Bożych planach prawdę i widzą, jak te Boże plany się realizują, a szczególnie Symeon i Anna potrafią dokładnie rozpoznać moment, dzień, godzinę, w którym Boże plany stają się rzeczywistością. Teraz przejdziemy do kwestii dotyczących praktyki, czyli w jaki sposób oddawać cześć, szacunek szeroko rozumiany wobec osób starszych. Możemy sobie powiedzieć, iż takimi trzema podstawowymi elementami tego szacunku jest właśnie cześć, posłuch i pomoc. Cześć. Nawet kiedy swojemu uczniowi Tymoteuszowi zaleca święty Paweł napominanie starców, bo czasami ja jako młody ksiądz muszę napomnieć kogoś, kto jest ode mnie wiele starszy, to jednak święty Paweł właśnie ze względu na przynależącą dla starszego wieku cześć uczy Tymoteusza: człowieka starszego nie strofuj surowo, ale proś go jak ojca, starsze niewiasty zaś jak matki. Natomiast kiedy prorok Elizeusz szedł z Jerycha do Betel, zabiegła mu drogę gromada dzieci. Nie wiem, czy znacie tę historię, ale jest to historia, która pokazuje nam, iż Pan Bóg domaga się od młodzieży czci dla starców, bowiem Elizeusz w swej drodze był przez tę gromadę dzieci wyśmiewany. Pismo Święte zapisuje te słowa wyśmiania w języku polskim w słowach wstępuj łysku, które dzieci krzyczały, tak jak to dzieci czasami mają w zwyczaju krzyczeć jakieś rymowanki. I niestety prorok, który był Bogu miły, poprosił Pana Boga, żeby upokorzył tych, którzy ośmielają się nastawać na wiek starszy. I wtedy dwa niedźwiedzie wpadły i rozszarpały te dzieci, 42, jak mówi Pismo Święte, i możemy to przeczytać w Księgach Królewskich. To jest bardzo wyraźny znak, jak Pan Bóg wymaga od nas w czwartym przykazaniu czci dla osób od nas starszych. Trzeba mieć zatem dużo takiej mądrości za młodu, ażeby uszanować wiek, nawet jeżeli ci starcy z racji wieku mogą być nieco uciążliwi, bo tak też się zdarza, szczególnie kiedy dopada już człowieka jakaś demencja czy inne choroby, które wpływają na to, iż nie jest w stanie obiektywnie oceniać rzeczywistości i źle ją pojmuje, i jest dla nas może bardzo taka osoba, którą na przykład mamy się zajmować, irytująca. Niemniej czwarte przykazanie mówi: czcij. I nie ma od tego odwrotu. Kolejnym przejawem szacunku dla osób starszych jest posłuch. Starzec bowiem ma dużo doświadczenia i wiele rozsądku. Zazwyczaj, oczywiście, trzeba dodać, bo wyjątki mogą tylko potwierdzić regułę. Osoba starsza charakteryzuje się tym, iż może nam często doradzić w różnych sprawach. I nawet jeżeli my z pokolenia młodych albo już w średnim wieku myślimy, że wszystko wiemy, to warto zawsze się starszych radzić. Po pierwsze, dla osób starszych to, że zapytamy ich o zdanie, będzie naprawdę niezwykle przyjemną sprawą. Osoba starsza, którą się uszanuje, zwróci się uwagę na to, że już przeżyła dwa razy więcej lat niż my i w różnych sytuacjach musiała się mierzyć z różnymi sytuacjami. Jeżeli zapytamy ją oczywiście w sprawach najlepiej takich neutralnych, bo wiadomo, że trudno czasami pytać osoby starsze, czy chodzić na mszę katolicką, czy niekatolicką, bo one z przyzwyczajenia powiedzą, trzeba chodzić na mszę niekatolicką, nazywając ją katolicką. Nie o to tu chodzi. Ale jest wiele takich bardzo życiowych kwestii, w których naprawdę możemy się wiele nauczyć, jeżeli dobrze będziemy słuchać. A nawet Kościół naucza, jeżeli się z czymś nie zgadzamy, to mamy obowiązek przez szacunek dla osób starszych wysłuchać wszystkich ich racji. Oczywiście nie da się zmienić obiektywnych kwestii, więc jeżeli coś jest prawdą, a coś kłamstwem, nawet najstarsza osoba świata swoją opinią nie wpłynie na zmianę tego stanu rzeczy. Natomiast wysłuchanie tej osoby wcale nie sprawia, że ja podejmę inną decyzję. Po prostu ją szanuję i jej słucham. W tym oczywiście kryje się również całe dobre wychowanie dzieci, które należy uczyć, że jak starszy mówi, to ty milczysz. I to nie ma od tego żadnego odwrotu. Jeżeli chcemy wychowywać dzieci bez tych zasad, to oczywiście wychowujemy ich na własną swą krzywdę. Bo jeżeli nie nauczycie dzieci szanować starszych, to pomyślcie sobie, co te dzieci z wami zrobią, jak wy się jako rodzice zestarzejecie. Też was nie uszanują. Dlatego niezwykle ważną rzeczą jest, aby uczyć manier przy stole. Że dzieci bez powodu się nie odzywają same z siebie, tylko wtedy, kiedy są pytane. Że nie mogą wchodzić starszemu w zdanie. Że nie mogą się przekomarzać. Że nie jest kwestią dzieci żartowanie sobie ze starszymi, jak z równym sobie. Minęły już te piękne czasy, w których zawsze, jak dziecko widziało starszą osobę, ją mijało w bezpośrednim spotkaniu. Nie mówię na ulicy, ale na przykład na klatce schodowej w bloku, albo na podwórzu przed domem, albo na ulicy w jednej wiosce, gdzie mniej więcej wszyscy się znają, że dziecko zawsze się kłaniało. Zawsze. Znało, nie znało, kłaniało się. Taka była zasada, takie były maniery. Dziś ze świecą szukaj takich dzieci, nawet w naszym środowisku. Ale jeżeli rodzice nie nauczą od małego, to jak już jest nastolatek, to trudno go nauczyć. Trzeba od małego uczyć tego i samemu dać temu przykład jako rodzic, że też się pierwszy kłaniam tego, temu, kogo mijam, jeśli jest ode mnie starszy. Więc to wszystko składa się na całe podejście do osób starszych, na całe wychowanie, na dobre maniery i przez to oczywiście później łatwiej takiemu dziecku, które rozumie, czym jest szacunek dla starszych, wytłumaczyć szacunek dla Pana Boga, dla rzeczy świętych, dla tego, co najważniejsze, dla miejsc świętych, etc. Ale jeżeli to wszystko jest takie niespójne, bo w domu robimy, co chcemy, nie mamy szacunku dla starszych, a tu nagle trzeba przed Bogiem okazywać szacunek, który jest wyższy od nas, to niestety rodzi sprzeczności wewnętrzne w wychowanym dziecku i prowadzi do tego, że ostatecznie porzuci wszelki szacunek takie dziecko, również do swoich rodziców. Więc posłuch, który się właśnie w tym wyraża, no i w końcu pomoc. Ze względu na to, że osoby starsze są słabe, a czasami nawet i niedołężne, życie staje się dla nich ciężarem, to też i młody człowiek zawsze powinien nie czekać, aż go poproszą, ale pierwszy pytać, czy czymś nie pomóc. Zaczyna się to od prostej uprzejmości, która powinna mieć, a niestety nie ma miejsca w naszym Kościele, czyli ustępowanie miejsca starszym. Z bólem serca, niejednokrotnie mówiąc kazanie, widzę, jak młodzi siedzą, a starsi stoją. I mówię to z bólem serca. Nie chcę wprowadzać na kazaniach elementu, w których będę was przesadzał, choć nieraz mam taką ochotę. Ale zniweczyłbym wtedy całe kazanie i wprowadził wiele rozproszeń, które sprawiłoby, że mszę byśmy niewłaściwie wszyscy wysłuchali. Natomiast na katechezie jest taki moment, żeby zwrócić na to uwagę, szczególnie żeby rodzice porozmawiali ze swoimi dziećmi, młodzieżą, i powiedzieli im, że jak starsi stoją, to nie wypada wam siedzieć. Po prostu. Natomiast starszych proszę, żeby tę uprzejmość przyjęli i nie czuli się zbyt młodzi. Tylko żeby się czuli na swój wiek godni tego, że starsi siedzą, a młodzi stoją. Bo to jest normalne. I bardzo bym sobie życzył, żebyśmy my, jako katolicka tradycja, którzy jesteśmy strażnikami normalności, byśmy tej normalności, a nie czegoś nadzwyczajnego, bo ja tu mówię o czymś, co wynika z prawa natury. Nie trzeba Bożego objawienia, by te zasady pojąć. Byśmy tej normalności strzegli w całej jej rozciągłości. Oczywiście Kościół to jedno, natomiast tramwaj, autobus, na przystanku ławeczka, to jest jeszcze inna rzecz. Natomiast zasady są te same i zawsze będzie chodziło o normalność. Kolejna kwestia to jest przepuszczanie w drzwiach. Oczywiście zawsze się przepuszcza w drzwiach osoby, które stoją rangą wyżej ode mnie. Dlatego takie są zasady i nie ja je wymyślałem. Dlatego nie mówię tego pod siebie, ale zawsze przepuszczamy bez względu na płeć przodem osoby duchowne, które stoją w randze społecznej najwyżej. Później przepuszczamy osoby, które są od nas starsze. I jest rzeczą niewłaściwą, kiedy dojrzały mężczyzna, ojciec dzieci swoich, który ma poważną rodzinę, przepuszcza taką nastoletnią panienkę w drzwiach. Nie, nie, nie. Przepuścić to on ma swoją żonę. Bądź inne żony, matki, starsze niewiasty, a nie nastolatki. To nastolatki mają przepuścić bez względu na płeć osoby starsze. Także Kościół także zawsze stał na straży tej kultury, ażeby rola matki, żony była wyrażona przez to, że jej się już należą przywileje, które panience się jeszcze nie należą. Ale jeśli już mamy do czynienia właśnie z żoną i matką, która pełni tak ważną funkcję w społeczeństwie, że trudno opisać wielkość tej funkcji słowami, no to kulturalni panowie biorą to zawsze sobie do serca i właśnie w ten sposób wyrażają wdzięczność i szacunek dla niewiast, sami dając dowód właśnie tej szarmanckości, którą powinien się każdy katolik mężczyzna charakteryzować. Przepuszczanie w drzwiach więc też jest oczywiście czasami uniemożliwione ze względu na tłum, bo gdy wychodzi tłum z kościoła, nie jest to możliwe, żeby najpierw wyszły panie, później panowie, najpierw żony, później mężowie, później dziewczęta, później chłopcy. Nie chodzi mi o to, by wprowadzić ten zwyczaj w naszym kościele po sumie czy po 12:30, bo to jest niemożliwe. Ale są takie sytuacje, kiedy już spotykamy się w drzwiach razem, no i teraz jest pytanie, kto ma wyjść pierwszy albo kto ma wejść pierwszy. Niejednokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, jeśli chodzi o młodzież, że ja muszę czekać, aż wszyscy wyjdą, bo jest taka zasada, że wychodzący mają pierwszeństwo, ale właśnie nie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z osobą ewidentnie stojącą wyżej ode mnie. Wielokrotnie się spotkałem z tym przypadkiem, że ja stoję, czekam. Bardzo kulturalnie zresztą młodzież wychodzi, nawet mnie pozdrawia jako księdza, ale nikomu nie przyjdzie do głowy, że jak ksiądz stoi, bądź siostra zakonna, czy brat zakonny i chce wejść do budynku, a tutaj tłum się wylewa z jakiegoś spotkania, to trzeba zrobić miejsce i przepuścić. To są rzeczy podstawowe, aż wstyd czasami o nich mówić, ale żyjemy w takich czasach, że trzeba to ciągle przypominać, bo niektórzy być może słyszą to po raz pierwszy. Oczywiście brak zachowywania tych zasad, i to podkreślam kategorycznie, nie jest grzechem, jeśli wynika z braku wiedzy, z braku wychowania i często młodzi ludzie czy dzieci nie są winni temu, że nie otrzymali tych zasad. Więc przynajmniej staramy się, jak tylko możemy, być bardzo wyrozumiali. Ale dzisiejsza katecheza jest okazją, by przypomnieć, jak to ostatecznie powinno być. Tak to wygląda, jeśli chodzi o kwestię szacunku. I jeszcze ostatnia kwestia, to jest kwestia tytulatury, czyli zwracania się do osób starszych. Rzeczą, która dzisiaj jest niezwykle trudną do przywrócenia, jest właściwe zwracanie się. My oczywiście... Pan, pani to jest już coś, co w naszym środowisku, mam nadzieję, jest zupełnie normalne, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie wydaje się, iż dzisiaj to ciągłe skracanie dystansu nikomu nie służy. Jeżeli mamy różnicę pokoleń albo różnicę stanowisk, to ja sobie nie wyobrażam, żeby nawet wtedy, gdy łączą nas bardzo serdeczne relacje, od tak przechodzić od razu na ty, bo niby czemu miałoby to służyć? Jeżeli mamy relacje przyjacielskie, koleżeńskie na tym samym poziomie, bardzo dobrze, jesteśmy na ty, to normalne. Ale u nas w bractwie, przez wzgląd na tradycję katolicką, księża nie mówią do siebie na ty, nawet jeżeli siedzą razem przy stole i nikt się z świeckich nie słyszy. My wszyscy do siebie, nawet jeśli jesteśmy rówieśnikami, zwracamy się przez wzgląd na szacunek, proszę księdza. Nawet jeżeli bylibyśmy najlepszymi przyjacielami, zawsze jest proszę księdza. Bo to jest ta właśnie kultura katolicka, która charakteryzuje się wielkim szacunkiem dla drugiej osoby. Stąd też zwracam uwagę na to, ażeby być bardzo serdecznie do siebie nastawionymi ludźmi, aby tę serdeczność, żeby się ona wylewała z nas, ale żeby przez tę serdeczność nie utracić również możliwości okazywania szacunku osobom, które są ode mnie starsze. I żeby również te osoby starsze nie chciały skracać dystansu, bo to jest wszystko fałszywe. To ciągłe skracanie dystansu. To wcale nie pomaga w ludzkich relacjach. Skracanie dystansu poprzez właśnie taką trywialność, która będzie na tym polegać, że już możemy sobie cały czas mówić na ty i jest wszystko, jak to się dzisiaj mówi, fajnie. Nie wiem, czy jest to potrzebne i czy to komukolwiek służy. Natomiast już niedopuszczalną rzeczą jest, a niestety raz się z tym spotkałem, że dzieci do swojej babci mówiły na ty. Albo że dzieci czasami do rodziców potrafią się zwracać w takiej formie, podaj mi to, zrób to, zobacz. To jest niedopuszczalne. Zawsze musi być ten tytuł, mamo, tato, czy też kiedyś mówiono również matko, ojcze, co także jest pięknym zwrotem. I dopiero wtedy prośba, dopiero wtedy rozpoczęcie jakiejś myśli, dopiero wtedy, jeżeli się zwracam do rodziców, zawsze muszę ich utytułować tytułem, który im się należy. Nie mogę do nich mówić tak samo jak tam do kogoś. I moi drodzy, tego się nie da nauczyć dorosłych dzieci. To można nauczyć noworodki, którym się, jak już pierwsze słowa mówią, już się na to zwraca uwagę, co było kiedyś zupełnie normalne, a dziś przez media, seriale, kulturę, która nas otacza, którą aż ciężko kulturą nazwać, dziś wszystko jedno wszystkim, ale z tego wszystko jedno wynika to, że nie szanując innych, ostatecznie przestajemy szanować siebie, już nie mówiąc o Panu Bogu, który skoro domaga się szacunku, to pragnie, abyśmy i my wzajemnie ten szacunek sobie okazywali. Zatem temat pracodawców i pracowników będzie za tydzień, a teraz pomódlmy się za nasze rodziny.
Pod Twoją obronę.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.